No szczęść Boże, witajcie serdecznie z mojego pokoiku w naszym cotygodniowym cyklu Sensacje Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jeszcze na chwilę, jeszcze chwilę poczekamy, aż ci, którzy mają przybyć, przybędą, a już teraz pytam, czy dobrze mnie słychać i widać, chociaż jak wiecie, z tym widokiem to akurat to jest najmniej ważne. Napiszcie również, skąd przybywacie. Witam serdecznie, jest z nami Dębica, Ełk, szczęść Boże, właśnie obejrzałem film o papieżu, tak chyba miało być, Chojnice, witam Państwa serdecznie. Świerklaniec, witam, witam. Staniszcze Wielkie, Jastrzębie Zdrój, witam, Rypina Długie, Moskwa, o, nawet jest na Moskwa, witam, witam. Już, słuchajcie, działamy. Ale również obok Moskwy, Otwock, znaczy nie, że obok Moskwy, tylko że również Moskwa, ale także Otwock, Wieliczka, Gdańsk, Leżajsk, Wólka Kopowska, Bordeaux, Francja, Gniezno, Mysłowice, Tychy, Radom, Korzenna, Pachysz, Gorzów Wielkopolski, Konstancin, Jeziorna, Malbork, Szczęść Boże z Czech, pozdrawia Basia i Natalia, pozdrowienia dla pani Barbary i dla Natalki. Namysłów, Poznań, Będzin. Dobrze, to zanim będziemy dalej, czy znaczy ja będę dalej wymieniał, skąd przybywacie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Coś jakoś dzisiaj tak ciemno jest, chyba jakoś tak ciemniej jest, nie wiem czemu. Albo może mi się wydaje. O, zróbmy tak. Coś tu ruszyłem, dobra, jest dobrze, słuchajcie. To się pomódlmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami, Królowo Pokoju, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mam pytanie, jak odniesie się do kwestii, że Kościół w Biblii nie umieścił wszystkiego, tylko wybrane fragmenty. To znaczy, nie ma czegoś takiego, że Kościół nie umieścił w Biblii tylko fragmenty. Wszakże to nie jest temat, którym dziś się będziemy zajmować. Ale trzeba wiedzieć, że jest coś takiego jak kanon ksiąg. To znaczy nie wszystko, co słyszeliśmy na przykład typu Ewangelia według świętego Piotra czy według świętego Tomasza jest prawdziwe. To znaczy Ewangelia według świętego Piotra czy według świętego Tomasza to są apokryfy, czyli teksty, które nie zostały napisane ani przez świętego Piotra, ani przez świętego Tomasza. Jest nawet Ewangelia według Judasza i tak dalej. Kościół to wszystko przebadał i zostawił tylko te teksty, tylko te księgi, których autentyczność co do ich autora, oczywiście nadrzędnym autorem jest człowiek, ale tym, którym Pan Bóg się posługiwał, znaczy nadrzędnym autorem jest Bóg, ale tymi, którzy się Pan Bóg posługiwał, to ludzie. Zostawił tylko te księgi, których wiarygodność co do autora jest udowodniona naukowo. Tak więc to sekty różne dołączają, wyłączają, wykasowują, że tak powiem, wyrzucają księgi, które są autentyczne, ale jakby nie współgrają z ich ideologią sekciarską. Tak jak niektóre sekty na przykład, czy niektóre chociażby odłamy protestantyzmu, jeżeli nie wszyscy protestanci, tego nie wiem, a być może i wszyscy, wyrzucają księgi machabejskie, bo w księgach machabejskich jest o czyśćcu. To tak by the way tego tutaj, o czym była mowa. Jest smoku nasz tutaj techniczny administrator i szef. Witaj, smoku. Salve Maria, salve, witam, szczęść Boże, Bordowi da dziś słychać, Warszawa, ale również i Lelów. Witam Justyna z Włocławek, witam serdecznie Olkusz, Lubraniec, Świętochłowice, Pszczyna, Namysłów, tu już tutaj czytałem, Kosnowa, Bohdo, Pawłowice, witam serdecznie Bielsko-Biała, Konin, Walawa jest koło Przemyśla, jest Grzegorz z nami również, Teofilów pozdrawia, pozdrawiam również, Radziejów, Kujawy, Lublin, Łęczna koło Lublina, Podedwórze koło Parczewa, Żarnówka, Lublin pozdrawia, Lublin, tak jest, witam, witam również, Austria, czołem Holandia, witam serdecznie również, Phoenix, Arizona, Rzeszów, Tarnowa, babcia Iza z Nysy, witam serdecznie, Opole, Bytom, Rybnik, wita Święta Lipka, Wilkowice, Kujawy, Wolfgang, witam Sankt Wolfgang w Bawarii, Kraków, Gdynia, Kalisz. Dobrze, za chwilę sobie jeszcze do tych witań być może wrócimy. Takie jeszcze sprostowanie, bo w ostatni czwartek nie było na żywo tego drugiego cyklu, czyli Dzieje się w Kościele, po prostu nie było mi wtedy domu i nie mogłem zrealizować tej transmisji, ale w tym tygodniu już mamy i dzisiejszą transmisję i czwartkowa również będzie. Są Stany Zjednoczone, Zielona Góra, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, południowa Wielkopolska, pozdrawiam UK, Exeter, czy jak to tam się czyta, Mysłowice, pozdrawiam z Mechowa. Dobrze, dzisiaj mamy temat taki dość wdzięczny, pokój dobry wszystkim z Opola, pozdrawiam, pozdrawiam z Gdańska, ponieważ o tym, że Bóg nie tylko, że jest, ale że jest jeden i właściwie musi być jeden. I właściwie, zanim w ogóle sięgniemy do katechizmu, to można się posłużyć takim dowodem typowo metafizycznym, który gdzieś tam mi się w czasie studiów przewinął. Metafizyka to jest filozofia bytu, czyli taka część filozofii, która zajmuje się światem jako takim, znaczy może inaczej, rzeczywistością, która jest bytem jako bytem, tym co najbardziej podstawowe. I w metafizyce wyróżnia się dwa rodzaje bytów. Byt absolutny, którego istotą jest istnienie, czyli który z natury istnieje, i byty przygodne, jak chociażby byty materialne, czyli człowiek. I teraz byt absolutny w języku filozofii, to jest właśnie byt absolutny, przekładając na język teologii, czyli Bóg, definiuje się w ten sposób, że jego istotą jest istnienie, czyli on musi istnieć ze swej natury. Natomiast byt przygodny, czyli materialny, który ma początek swój i koniec, nie musi istnieć. To znaczy my ludzie nie musimy istnieć, jesteśmy bytami przygodnymi. Gdyby teraz tu na głowę mi się coś zawaliło i by mnie zdaje, że tak powiem, bym zniknął, to co? To świat by nadal istniał, ponieważ byty przygodne, materialne mogą, ale nie muszą istnieć, bo mają swój początek i mają swój koniec. Byt absolutny musi istnieć, bo nie ma ani swojego początku, ani swojego końca. Istnieje wiecznie. Oczywiście tego nauka nie powie o Bogu, że znaczy nie nazwie bytu absolutnego Bogiem, no bo to już jest jakby termin typowo religijny i teologiczny, ale według również takiego racjonalnego myślenia byt absolutny musi istnieć. Teraz byt absolutny może być tylko jeden, ponieważ co to znaczy, że tak powiem, że Bóg jest Bogiem? Bóg jest Bogiem dlatego, ponieważ posiada wszystkie możliwe, najlepsze cechy. Gdyby było kilku bogów, to by oznaczało, że no, czymś od siebie się muszą różnić, no bo wielość jest tam, gdzie są różnice. Jak nie byłoby tych różnic, no to byłby jeden Bóg, no bo jakby się nie wyróżniał od żadnego innego. W każdym razie, gdyby było wielu bogów, to każdemu z nich musiałoby czegoś brakować, żeby się różnił od tego drugiego, od tego obok. No ale skoro byt absolutny posiada wszystkie możliwe cechy, to nie może mu czegoś brakować, czyli również racjonalnie, logicznie musi istnieć tylko jeden Bóg. W języku filozofii jeden byt absolutny. To tak wprowadzeniem pozdrawiam, jest Łódź z nami, ale również jest Płock, Białystok, Węgrów, witam serdecznie, Gorzów, Anglia, łapki w górę. Kto ma czas i ma ochotę, zachęcam do łapek. O, właśnie tak. Kraków, Ostrołęka, Radomiaka, Holandia. Pozdrawiam z Radomia wszystkim. Szczęść Boże wszystkim, Radomiaka. Holandia, Hanover, Toruń, Nowy Sącz. Dobry wieczór wszystkim, Kalisz. Witam serdecznie. Belgia, wita. I teraz przechodzimy już do katechizmu Kościoła katolickiego, ponieważ w sposób, widzicie, w ciągu kilku minut można udowodnić racjonalnie, że nie dość, że byt absolutny, czyli w języku religijnym Bóg musi istnieć, bo świat materialny ma swój początek i koniec, czyli pytanie, skąd się wziął, skoro ma początek, czyli ktoś mu ten początek musiał dać. Co więcej, również racjonalnie można udowodnić to, że Bóg może być tylko jeden, bo gdyby było wielu bogów, to by oznaczało, przypomnę, że musieliby się czymś od siebie różnić, czyli czegoś by im brakowało w ich cechach, czyli żaden z nich nie byłby doskonały, czyli żaden z nich nie byłby Bogiem. Przechodzimy do katechizmu. Oczywiście dzisiaj też zmniejszyłem ilość punktów, które sobie będziemy omawiać. Mamy rozdział pierwszy, wierzę w Boga. Punkt 198. Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni. Jak mówi prorok Izajasz w rozdziale 44, wers 6. Czyli Bóg daje nam początek i jednocześnie nadaje sens i cel naszemu życiu. Jest początkiem i końcem wszystkiego. Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą osobą Trójcy Świętej. Nasz symbol zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ stworzenie jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł bożych. I dalej. Artykuł pierwszy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Paragraf pierwszy. Wierzę w Boga. Wierzę w Boga to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary. Jest także najbardziej podstawowe. Cały symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie artykuły credo, czyli tego naszego wierzę w Boga, zależą od pierwszego, tak jak wszystkie przykazania są rozwinięciem pierwszego. Pozostałe artykuły pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał się ludziom. Wierni składają przede wszystkim wyznanie wiary w Boga, jak mówi katechizm rzymski. W związku z tym wszystko zaczyna się od Boga. Bóg stwarza niebo i ziemię. Przypomnijmy, że Bóg stwarza świat w ciągu 5 dni, a 6 dnia stwarza człowieka. I teraz czasami są takie zarzuty, jak to możliwe, że Pan Bóg stwarzał świat tylko w ciągu 5 dni i 6 dnia stworzył człowieka, to zaś mało czasu i tak dalej. Pamiętajmy, że wszystko, co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału jest poematem, czyli posługuje się symbolami, metaforami. To znaczy, nie wiemy, ile każdy z tych dni trwał. Może pierwszy dzień trwał, nie wiem, 100 milionów lat i tak dalej. Wiemy na pewno, bo o tym mówi Księga Rodzaju, że Bóg stwarza świat od oddzielenia światła od ciemności. I dochodzi do swego rodzaju błysku. Tego błysku, który, że tak powiem, astrofizycy odkryli w teorii wielkiego wybuchu dopiero w wieku XX. Znaczy Księga Rodzaju już od dawna mówiła, że na początku mógł być, jak to zdefiniowano w wielkim wybuchu, w teorii wielkiego wybuchu, jakiś potężny wybuch, gdzie z jakiejś malutkiej materii zaczął powstawać przez ewolucję cały wszechświat. O tym Księga Rodzaju mówiła od samego początku, posługując się symbolami, że na początku było światło, znaczy Pan Bóg oddzielił światło od ciemności, a ludzie potrzebowali do tego o wiele więcej czasu, żeby i tak niecałą prawdę za pomocą umysłu uchwycić. I czytamy dalej. Punkt 200 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wierzę w jednego Boga. Tymi słowami zaczyna się symbol nicejsko-konstantynopolitański. Wyznanie jedyności Boga, które zakorzenia się w objawieniu Bożym Starego Przymierza, jest nieodłączne od wyznania istnienia Boga i jest podobnie jak ono podstawowe. Bóg jest jedyny, jest tylko jeden Bóg. I jak stwierdza znowu katechizm rzymski, wiara chrześcijańska wyznaje, że jest jeden Bóg co do natury, substancji i istoty. Czyli to, co sobie, to o czym mówi metafizyka, o czym mówi filozofia bytu, że byt absolutny, czyli w języku teologicznym Bóg, jest kimś takim, którego istotą jest istnienie. W przypadku człowieka naszą istotą nie jest istnienie, bo możemy nie istnieć i świat nie przestanie istnieć, kiedy my nie istniejemy. Kiedy Boga by zabrakło, to świat przestałby istnieć, bo Bóg nie tylko stworzył świat, ale również podtrzymuje go przy życiu. To znaczy no, jakby napełnia nasze, mówiąc w cudzysłowie, bateryjki swoim życiem, bo Bóg jest życiem, Bóg daje życie, Bóg jest istnieniem, żebyśmy mogli żyć podobno, i to już nie jest nauka Kościoła, tylko takie, gdzieś słyszałem od jakiegoś księdza, że podobno Pan Bóg w momencie naszych urodzin już, że tak powiem, zaplanował, ile lat będziemy żyć i kiedy umrzemy. Ale to tego takiego stwierdzenia nie znajdziecie w katechizmie ani w Biblii, tylko któryś gdzieś to od jakiegoś księdza słyszałem. W każdym razie przejdźmy do punktu 201. Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako jedyny. Czyli Bóg mówi o sobie. W Piśmie Świętym możemy to wyczytać, czyli w słowie, które opowiada o Bogu. Bóg mówi o sobie, że jest jedyny. I nieważne, co będą mówili ludzie, Pan Bóg mówi o sobie, że jest jedyny. I nawet jeśli ludzie będą mówili, że nie, jest wielu bogów, to Bóg powiedział, że jest jedyny. To znaczy Bóg, który musi istnieć, powiedział o sobie, że jest jedyny. Czyli większego autorytetu nie ma. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Uwaga, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Przez proroków Bóg wzywa Izrael i wszystkie narody, aby zwróciły się do Niego jedynego. Prorok Izajasz mówi, nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. To są takie proste stwierdzenia, tak oczywiste, to jakby nie ma co przy tym kombinować. Tak, przede mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc, jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Czyli jeśli ktoś nas będzie pytał, skąd wiemy, że Bóg jest jedyny i że w ogóle istnieje, czy może z tym drugim to sobie zostawmy, bo dowody na istnienie Pana Boga to jeszcze sobie przeanalizujemy. Chociaż żaden dowód, nawet racjonalny i super racjonalny, nie przekona tego, kto po prostu nie chce uwierzyć, bo wiara nie jest przekonaniem racjonalnym, tylko zaufaniem temu, którego nie poznaliśmy, a któremu dajemy się poprowadzić. To tak jakby przekazać kierownicę w swoim samochodzie komuś, kogo nie widzimy, ale widzimy, że on tę kierownicę trzyma, znaczy kierownica się rusza i ktoś nas prowadzi. A nie widzimy Boga przez Adama i Ewę, którzy przez grzech pierworodny, grzech, którego istotą było nieposłuszeństwo, wczoraj zresztą pojawiło się to stwierdzenie przecież w czytaniach, że nieposłuszeństwo, skoro jest u źródeł grzechu pierworodnego, to jak bardzo często szatan będzie właśnie przez nieposłuszeństwo buntował nas przeciwko Bogu i przeciwko Kościołowi. Skoro Pan Bóg mówi o sobie, że jest jedyny, to znaczy, że większego autorytetu nie ma. Nawet jeżeli ludzie będą opowiadać, a zdarzają się również i tacy, powiedzmy, katolicy, którzy mówią, że jest wielu bogów i to Panu Bogu nie będzie przeszkadzało, że jest wielu bogów. Znaczy nie ma wielu bogów, bo Pan Bóg mówi, że jest jedynym Bogiem. Tak więc jeżeli ktoś stwierdza, że Panu Bogu nie będzie przeszkadzało to, jak stwierdzimy, że jest wielu bogów, to jest bzdurą, bo Pan Bóg mówi, że jest jedyny i właściwie tu nie ma żadnej dyskusji. Co więcej, Pan Bóg mówi, żebyśmy Go miłowali z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, z całego swego serca, czyli przez zaufanie, z całej duszy swojej, czyli poznając Go rozumem i z całych sił swoich, czyli wciąż współpracując z łaską Bożą. I teraz rzucę, że tak powiem, okiem, żeby tu się nie zagadać, na Wasze komentarze. Prawie wszystko jest grzechem, a modlić się trzeba jak najwięcej, nie wiem jak to ogarnąć. No właśnie większość rzeczy nie jest grzechem, że tak powiem. Chyba że jakieś przyjemności, które odrywamy od miłości i od prawdy, no to one wtedy rzeczywiście stają się grzechem, ponieważ naruszają dobro nasze i dobro człowieka, to znaczy tego bliźniego, który jest obok nas, bo przecież Pan Bóg chce, aby wszyscy byli szczęśliwi, to znaczy nie zgadza się na to, żebyśmy komuś robili krzywdę, a przez grzech robimy krzywdę sobie i też komuś innemu. Istota połączyła się z nicością, człowiek nie może istnieć bez Boga, tak, dokładnie tak jest. Czasami mam wątpliwości w istnienie Boga, obarczam się winą i często chodzę do spowiedzi. Generalnie do końca życia będziemy wątpić w to, czy Pan Bóg istnieje, czy nie istnieje, bo to jest takie ciągłe, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, dowartościowanie naszej wolności. To znaczy Pan Bóg będzie robił wszystko, żeby nie naruszyć naszej wolności, którą traktuje bardzo poważnie. Pan Bóg, gdyby nam się pokazał w postaci takiej widocznej, to niejako naszą wolność co do wyboru tego, czy chcemy pójść za Nim, czy nie, by naruszył, ponieważ już jakby nie mielibyśmy wyjścia i no, musielibyśmy nie tylko w Niego wierzyć, bo już nie musielibyśmy w Niego wierzyć, bo byśmy Go widzieli, On by się na swoim istnieniem nam narzucił. Gdzieś czytałem, że gdyby Pan Bóg się nam pokazał, nam ludziom grzesznym, w postaci widocznej, takiej widzialnej, materialnej, to nasze serce po prostu by nie wytrzymało spotkania ze zmaterializowaną, w cudzysłowie, czyli taką widoczną miłością w postaci właśnie tego kogoś, czyli Boga. Uświadomilibyśmy sobie nasze wszelkiego rodzaju nieprawości i grzechy w kontekście tego, że stoi przed nami ktoś, kto nas bezgranicznie kocha i po prostu byśmy się, że tak powiem, przekręcili w cudzysłowie, znaczy umarlibyśmy po prostu na zawał serca. Dlatego Pan Bóg szanuje naszą wolność i się nam nie pojawia w postaci widocznej. Oczywiście, gdyby teraz Pan Jezus nawet zaczął chodzić po ulicach i czynić cuda, to pewnie niewielu by to przekonało, raczej wielu by, tak mi się wydaje, Jezusa potraktowało jako jakiegoś dziwaka i zamknięto by go w psychiatryku. To przy objawieniach narusza naszą wolną wolę. No właśnie pamiętajmy, że objawień doświadczają osoby, które są przez Pana Boga wybrane. Przecież dzieci fatimskie zostały przez Marię wprowadzone do piekła. I siostra Lucja mówi, że no gdyby Maryi z nami nie było, to byśmy umarły z przerażenia. Czyli te dzieci były przygotowane na to, żeby w tych objawieniach uczestniczyć, to znaczy były obdarzone szczególną, wyjątkową łaską, której my nie otrzymujemy, bo takich objawień nie dostajemy. Święta Faustyna też widziała Jezusa, bo była wybrana, była na to przygotowana i to jest tajemnica, dlaczego Pan Bóg niektórym ludziom się objawia właśnie w takiej postaci widzialnej, a w większości raczej nie. Ja słyszałam, że gdybyśmy zobaczyli Jezusa w Jego pełnej chwale, to dosłownie umarlibyśmy z zachwytu. Na przykład w tę stronę też tak można to rozpatrywać. Jak mamy, tak, na imię Bóg, imię Boga to jestem. Tu będziemy sobie o tym jeszcze mówić. Tetragram JHWH, czyli jestem, ponieważ w tej Biblii hebrajskiej nie zapisywano samogłosek, w związku z tym posługiwano się tylko spółgłoskami i stąd jest JHWH, czyli jestem, który jestem, czy lepiej to tłumaczyć, będący, bo to ten termin będący nie narzuca ani żadnego skojarzenia z czasem, ani przestrzenią, czyli jest takim najbardziej niezależnym od jakiegokolwiek zamykania Boga w jakiejś przestrzeni czy czasie. Trzeba prosić o łaskę wiary. Co myślę na temat uwielbienia i uzdrowień przez ludzi świeckich, to sobie o tym jeszcze będziemy mówić. Szczęść Boże, wczoraj zamówiłem objawienia z Akity, bardzo się cieszę, super. Pozdrowienia dla Przemka. Tak, jeszcze tak, jak już jesteśmy przy Akicie, tutaj wspomniał Shady.pl. W tym tygodniu na kanale pojawi się materiał czy wywiad z panem redaktorem Tomaszem Terlikowskim właśnie na temat objawień w La Salette i jeszcze jednej książki, ale jakiej to nie będę już teraz mówił jakiej, bo już nie chcę tego tematu poruszać. W każdym razie no, w tym tygodniu będzie gość na naszym kanale, specjalny gość. Szczęść Boże z kogoś z Głowna, pozdrawiam serdecznie, błogosławionego wieczoru, Bóg zapłać. Dobrze, czytamy dalej. Punkt 202. Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest jedynym Panem i że należy Go miłować całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Czyli Pan Bóg chce, abyśmy się zaangażowali w poznawanie Go całym naszym sercem, czyli przez zaufanie, całym naszym umysłem, czyli przez poznawanie Go. Równocześnie Jezus daje do zrozumienia, że On sam jest Panem. Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ono wierze w Boga jedynego. Wiara w Ducha Świętego, który jest Panem i Ożywicielem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu. I teraz to tłumaczy Sobór Laterański IV. Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny. Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzy osoby, ale jedna istota, jedna substancja, czyli natura, całkowicie prosta. Czyli to, mówiliśmy sobie już o tym, że istnieją trzy osoby Trójcy Świętej. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, które mają tę samą naturę, czyli naturę boską. Każda z nich jest osobą boską i uwaga, w drugiej osobie Trójcy Świętej, czyli w Synu Bożym, są dwie natury, boska i ludzka, natomiast Chrystus jest osobą boską. Chrystus nie był osobą ludzką, bo gdyby w Chrystusie były dwie osoby, to by to oznaczało jakąś schizofrenię, czy jakieś rozdwojenie, że tak powiem. Kim jesteśmy, skoro Jezus jest jedynym Synem? Jesteśmy, że tak powiem, w cudzysłowie adoptowani przez Boga, a tak naprawdę dużo więcej, bo jesteśmy po prostu usynowieni, ale nie co do natury, bo nadal naszą naturą jest natura ludzka, tylko co do, że tak powiem, możliwości życia z Bogiem w wieczności. Znaczy Pan Bóg dzieli się sobą z nami, wiedząc, że jesteśmy grzesznikami, ale żeby tę przepaść między nami a sobą zakopać, to nad tą przepaścią położył krzyż Chrystusa ukrzyżowanego, który za nas umarł i teraz ostatnia jakby odpowiedź i jednocześnie ostatni krok do tego, czy chcemy z Bogiem spędzić całą wieczność, czy nie, należy do nas, naszym życiem tutaj na ziemi. Musimy udowodnić, albo nasze życie będzie zaprzeczeniem, czy chcemy z Bogiem spędzić całą wieczność, czy nie. Bo jeżeli ktoś nie chciał z Bogiem spędzić, nie wiem, 50, 60 czy 90 lat na ziemi, no to tym bardziej nie będzie chciał z Nim spędzić całej wieczności. To nie polega na życiu bez grzechu, bo to jest niemożliwe i to nie polega na doskonałości moralnej, bo świętość nie jest doskonałością moralną. Tylko świętość polega na tym, że wciąż powstajemy z naszych upadków, chwytając się łaski Bożej. Tak jak szampon, trzy w jednym. No tak to w sumie można porównać, trzy w jednym. Witam, czy żeby dołączyć do Wojowników Marii, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi? Tak, trzeba wejść sobie na stronę wojownicymarii.pl i tam będzie wszystko opisane. Czasami jestem zatrwożona tym, że wielu katolików nie ma większych refleksji na temat własnej wiary, w kogo wierzy i dlaczego. Tak. I pytanie właśnie, jaką my mamy refleksję, bo też nie wiemy, znaczy trzeba po prostu zawsze zaczynać od samych siebie. Czy w ten sposób można myśleć, że ja jestem Bogiem? Nie, my nie jesteśmy Bogami, tylko jesteśmy, że tak powiem, przeznaczeni do życia z Bogiem w wieczności i już tutaj na ziemi możemy smakować obecności Boga. Czasami możemy tak trochę tęsknić za jakąś adrenaliną duchową, tak jak dzisiaj widziałem jakieś zdjęcie, gdzieś tam krąży po internetach kapłana, który podczas przeistoczenia gdzieś tu mu się hostia błysnęła, jakoś rozświetliła i tak dalej. Ktoś tam to zbadał i stwierdził, że po prostu od tej hostii odbija się światło jakiejś lampki. Czy tęsknimy za takimi dowodami na istnienie Pana Boga, takimi dowodami, które potwierdzą, że Bóg rzeczywiście istnieje? No ale myślę, że tych dowodów tutaj na ziemi nie dostaniemy, bo gdybyśmy je nawet dostali, to wydaje mi się, że nie mielibyśmy, nie przyjęlibyśmy ich, nie bylibyśmy gotowi je zrozumieć. Jak to jest, że w katechizmie stoi, że nie wiarę trzeba przyjąć dobrowolnie, podczas gdy praktykuje się na ogół chrzest nieświadomych niemowląt? Nie, to nie tak jest, słuchajcie. Bo tak jak rodzice mają prawo wybrać, w jakim języku dziecko będzie mówiło, no to tym bardziej mają prawo wybrać, w jakiego Boga będzie ich dziecko wierzyło, w jakiej religii będzie ochrzczone. No bo skoro rodzice nie mogliby decydować o wierze swoich dzieci, no to też może niech poczekają do 18 roku życia, żeby dziecko wybrało sobie, w jakim języku chce mówić, bo skoro o wierze nie mogą rodzice decydować i powinni czekać do 18 roku życia, żeby dziecko świadomie zdecydowało, czy chce być ochrzczone, czy nie, to, no to dlaczego mają decydować o tym, w jakim języku dziecko powinno mówić, prawda? To taki przykład z takiego filmu, nie będę mówił tytułu, bo to taki film dość mocny. W każdym razie wiara jest też dziedzictwem, czyli jest przekazywana, jest pewnym skarbem, który się przekazuje z pokolenia na pokolenie. I rodzice, będąc odpowiedzialni za rozwój dziecka, także duchowy, mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek, żeby dzieci wiary uczyć. To tak by the way tego pytania. Dlaczego szatan musiał być uwolniony? Znaczy szatan, tak jak szatan skorzystał ze swojej wolności w sposób najgorszy, jaki można skorzystać, czyli powiedział Bogu: non serviam, nie będę ci służył. I wybór szatana jest wyborem wiecznym, bo szatan istnieje poza czasem i poza przestrzenią, czyli szatan się nie może nawrócić, no bo jego wybór mówiący Bogu nie chce cię znać, nie chce ci służyć, wciąż, że tak powiem, trwa. Aha, i właśnie jeszcze ważna kwestia, za tydzień sobie zrobimy takiego dodatkowego live'a poświęconego zagrożeniu duchowemu, jakim jest Halloween, no to tak ogólnie mówiąc. No ale język a religia to dwie inne sprawy. Język a religia. No ale obu decydują rodzice, prawda? Skoro o takiej głupocie można powiedzieć, jak język są w stanie rodzice decydować, no to myślę, że o czymś ważniejszym jak religia też rodzice powinni być w stanie decydować. Już nie mówiąc o tym, że dziecko żyjące do 18 roku życia, czyli do momentu, kiedy jest pełnoletnie i mogłoby wybrać religię, żyłoby w grzechu pierworodnym, czyli no, byłoby pod władzą szatana. Czyli ten rozwój duchowy by się w tym dziecku właściwie w ogóle nie dokonywał. Dobrze. I teraz czytamy dalej. Bóg objawia swoje imię. Było pytanie o imię. W takim razie o język definiuje myślenie. O, to jest też ciekawe stwierdzenie. Bóg objawił się Izraelowi, punkt 203, swemu ludowi, pozwalając mu poznać swoje imię. To Bóg pozwala poznać nam swoje imię. Jakby Bóg pomaga nam poznać swoje imię. Dzięki, Smoku. Dzięki, że ty jesteś, że ty nas wspierasz. Imię wyraża istotę, tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma imię. Nie jest jakąś anonimową siłą. Te wszystkie New Age'owskie teorie o Bogu, że Bóg jest zamknięty w kawałku drzewa, w kawałku kamienia, to jest typowe New Age. Nie, tak, Bóg jest kimś i ma imię. Ujawnić swoje imię oznacza pozwolić, aby inni mogli nas poznać, w jakiś sposób ujawnić siebie, stając się dostępnym, możliwym do głębszego poznania i do bycia wzywanym po imieniu. I tutaj się też tłumaczy, dlaczego w czasie egzorcyzmów, a za tydzień omawiając temat Halloween, również omówimy sobie na przykład taką, znaczy na przykład omówimy sobie książkę, w której to oto psychiatra od strony naukowej wypowiada się na temat wszelkiego rodzaju zagrożeń duchowych, w tym opętań. Dlaczego w czasie egzorcyzmów, kiedy egzorcysta poznaje imię diabła, to diabeł jest już, diabeł traci swoją moc i taką osobę opętaną prędzej czy później będzie musiał opuścić, ponieważ poznać czyjeś imię, to znaczy, jak to mówi katechizm Kościoła katolickiego, w jakiś ujawnić siebie, stając się dostępnym, możliwym do głębszego poznania i do bycia wzywanym po imieniu. Pamiętamy przecież, że w Piśmie Świętym bardzo często pojawiają się takie sytuacje, w których to oto Bóg zmienia imię głównych bohaterów. Abram, Abraham, czy chociażby Piotr, wcześniej Szymon, Kefas, czyli skała. W sumie to nie powinno to brzmieć Piotr, tylko skałosz, prawda? I tak dalej. Imię w języku biblijnym oznacza również swego rodzaju misję, jaką dana osoba ma w swoim życiu, swego rodzaju zadanie, które Pan Bóg tej osobie powierza. Punkt 204. Bóg objawiał się swemu ludowi stopniowo i pod różnymi imionami. Pan Bóg się objawia stopniowo, ale objawienie imienia Bożego dane Mojżeszowi w teofanii płonącego krzewu na początku wyjścia z Egiptu i przymierza na Synaju okazało się objawieniem podstawowym dla Starego i Nowego Przymierza. Dlaczego Pan Bóg pojawia się, Pan Bóg objawia swoje imię stopniowo? Ponieważ nie bylibyśmy w stanie przyjąć tej całej wiedzy od razu. To znaczy, przekładając to na nasze życie duchowe codzienne. Spojrzę, dobra, jeszcze tak, nie tak źle jest. Ma jeszcze trochę tych punktów zostało. To Pan Bóg, no, gdyby nam opowiedział, jakimi drogami będzie nas prowadził, to tak jakby opowiedział Izraelitom, że przejdą przez Morze Czerwone i będą szli 40 lat przez pustynię. To myślę, że większość tych Izraelitów by powiedziała, dobra, to jak przez pustynię będziemy leźli 40 lat, to my tu sobie zostaniemy w tym Egipcie, tu są biedronki, żabki, i się, znaczy jesteśmy niewolnikami, ale przynajmniej zakupy można zrobić, mówiąc językiem takim trochę żartobliwym. Dlatego Pan Bóg, no, nie... Czasami, czy wręcz może nawet bardzo często, nie rozumiemy drogi, jaką Pan Bóg nas prowadzi. Czasami pójdziemy do spowiedzi i tracimy przyjaciół, znajomych. No, Pan Bóg odcina nas od tych, którzy po prostu sprowadzali nas na złą drogę. Ale uwaga, czasami również, to jest teraz moja, jakby mój komentarz, to nie jest nauka Kościoła katolickiego, tylko to jest mój jakby komentarz do tego, o czym mówimy. Czasami również i my jesteśmy tymi, którzy szkodzili innym i Pan Bóg nas odcina od innych, żebyśmy im więcej nie szkodzili, żebyśmy najpierw się duchowo, że tak powiem, ogarnęli, później budowali z kimś relacje. To jest takie moje dopowiedzenie, co sądzicie o tym, co powiedziałem. Jest to totalna durnota przenosić bezkrytycznie amerykańskie patenty razem z tamtejszymi problemami. Jest ojciec Nazarlanko, z nami szczęść Boże. Ojcze, Maria mówiła do świętej Brygidy, wyjednałaby nawrócenie szatanowi, jak tylko by to było realne. No tak nie jest i nie może być. O, ciekawe, ciekawe. Bardzo to ciekawe. Tego nie słyszałem. Julki z Twittera. A czy wielbić Boga sercem, to znaczy kochać Boga i bliźniego? Tak, nie można wielbić Boga, czy może inaczej, nie można kochać Boga, którego nie widzimy, nie kochając człowieka, którego widzimy. To chyba święty Jakub napisał. Dobra, Halloween świadczy źle. O Halloween sobie powiemy za tydzień, tylko nie w poniedziałek, tylko pewnie we wtorek albo w środę. I czytamy dalej punkt 205. Bóg przywołuje Mojżesza z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Znamy tę historię. Bóg mówi do Mojżesza, jestem, czyli JHWH, Jahwe, Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg jest Bogiem Ojców, tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym i współczującym, który pamięta o nich i o swoich obietnicach. Przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest Bogiem, który ponad czasem i przestrzenią może i chce to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu. Czyli Bóg jest żywy, jest poza czasem i poza przestrzenią, ale działa w czasie i przestrzeni, bo mówi o sobie, że jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, czyli działa w konkretnej historii konkretnych ludzi. Można powiedzieć, Bóg jest Bogiem, nie wiem, Martyny, Ewy, Natalii, Smoka, Andrzeja i tak dalej, Łukasza, bo Pan Bóg za każdego z nas, konkretnie druga osoba Trójcy Świętej, czyli Chrystus, oddał życie, czyli odkupił, zapłacił swoją krwią za to, abyśmy byli wolni. Ja jestem, który jestem. I teraz mamy taki fragment z Księgi Wyjścia, rozdział 3, wersy od 13 do 15. Mojżesz rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam im powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki, to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Czyli to imię również dotyczy nas, to znaczy również i dla nas Bóg ma imię Jahwe, czyli jest tym, który jest. I cokolwiek powiemy Panu Bogu, jest nieadekwatne do tego, kim jest. To znaczy jedyną rzeczą, którą możemy Bogu powiedzieć i na pewno się nie mylimy, to to, że jest. A mówiąc, że jest dobry, no to czy jest miłością, to już go w jakiś sposób definiujemy kategoriami miłości ludzkiej, bo też nie do końca wiemy, czym prawdziwa miłość jest. Pan Bóg wie, czym jest miłość i tę miłość będzie nam tłumaczył przez całą wieczność, kiedy trafimy do nieba. Punkt 206. Objawiając swoje imię Jahwe, JHWH, nawiasie, ja jestem tym, który jest, ja jestem tym, który jestem, lub ja jestem, który jestem. Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia. I właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o Nim. Jest On Bogiem ukrytym, jak mówi prorok Izajasz. Jego imię jest niewymowne, a zarazem jest On Bogiem, który staje się bliski ludziom. To sobie powiedzieliśmy. Przez całą wieczność będziemy poznawać, kim jest Bóg. Nigdy Boga w całości nie poznamy, bo gdybyśmy Boga ogarnęli naszym umysłem, to albo już sami jesteśmy bogami, że ogarniamy Boga, albo Bóg nie jest Bogiem, skoro poznaliśmy Go w całości. Tak więc dlatego konieczna jest wieczność, bo tylko w wieczności można Boga poznawać i wciąż w tym poznawaniu, że tak powiem, się rozwijać. I całej wieczności nie starczy, a jednocześnie Bóg jest w wieczności, żebyśmy Boga poznali. I punkt 207. Objawiając swoje imię, Bóg objawia również swoją, uwaga, wierność, bo mówi, że z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli mówi: towarzyszyłem twoim ojcom, byłem z nimi nawet wtedy, kiedy mnie wystawiali, że tak powiem, do wiatru. Bóg mówi do nas w ten sposób: jestem z tobą nawet wówczas, kiedy grzeszysz. To znaczy Bóg jest i tego możemy być pewni. Czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, Bóg non-stop jest. Miałem coś powiedzieć, a zapomniałem, no. Swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca, obejmuje zarówno przeszłość. Jestem Bogiem Ojca Twego, jak i przyszłość, ja będę z Tobą. Bóg, który objawia swoje imię jako ja jestem, objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. Czyli Bóg zawsze przy nas jest, aby nas zbawiać. Zbawiać, czyli wciąż, że tak powiem po ludzku, ratować. Maria wzorem pokory, pokora drogą do poznania Boga. O, to jest ciekawe oczywiście, że tak, ponieważ pokora polega na uznaniu naszej niedoskonałości, naszych słabości, czyli otwarciem się na to, żeby ktoś nas czegoś więcej o sobie, czyli Bóg o sobie nauczył. Witam, mam do ciebie pytanie. Jak byłem dzieckiem, widziałem ducha. Wiem, że to był duch, bo był biały i nie miał głowy albo twarzy. Ciężko to wytłumaczyć, dlaczego go widziałem. Co to oznacza? To trzeba z tym pójść, słuchajcie, do spowiednika, bo ja nie jestem w stanie tutaj duchowo się na takie tematy wypowiadać. Punkt 208. Wobec przyciągającej i tajemniczej obecności Boga człowiek odkrywa swoją małość. Wobec płonącego krzewu Mojżesz zdejmuje sandały i zasłania twarz w obliczu świętości Bożej. Wobec chwały trzykroć świętego Boga Izajasz woła: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Wobec boskich znaków, które wypełnia Jezus, Piotr mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. To, o czym napisaliście o pokorze, wy już to jakby przewidzieliście, czyli rozumiem, że no, czy znacie katechizm tak naprawdę, bo dokładnie mówicie to samo, o czym mówił katechizm. Ponieważ jednak Bóg jest święty, może przebaczyć człowiekowi, który uznaje przed nim, że jest grzesznikiem. Uwaga, Pan Bóg przebacza, jeżeli uznajemy, że jesteśmy grzesznikami. To znaczy, no tak, znowu takie porównanie. Czegoś nowego może się nauczyć ten, kto uświadomi sobie, że no, czegoś mu brakuje. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem, pośrodku ciebie jestem ja, święty, mówi prorok Ozeasz. Podobnie powie święty Jan Apostoł. Uspokoimy przed nim nasze serce, a jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. I punkt 209, zaraz sobie wrócimy do tego wszystkiego. Przez szacunek dla świętości Boga naród izraelski nie wypowiada imienia Boga. W czasie czytania Pisma Świętego imię objawione jest zastępowane boskim tytułem Pan, czyli Adonai po grecku Kyrios. Ten tytuł będzie wyrażał także boskość Jezusa. Jezus jest Panem. I stąd się wzięły na przykład wszystkie te głupoty tak zwanych świadków Jehowy, mówiąc w skrócie Jehowych, no świadków Jehowy. No dobra, świadków Jehowy, bo oni się obrażają, jak się mówi, że są Jehowi. Kiedy w średniowieczu Pismo Święte było przekładane, znaczy było tłumaczone przez masoretów, takich no naprawdę bardzo wykształconych kapłanów, to wtedy również no, pojawił się ten cały błąd, na który powołują się Jehowi, znaczy Jehowa. Gdzieś ktoś źle po prostu, już bardzo skracając tą całą powieść, gdzieś ktoś źle dopisał samogłoskę i zamiast Jahwe wyszło Jehowa. To znaczy imię Jehowa jest błędem gramatycznym. Bo żeby już takie szczegóły tu wejść, przy opracowywaniu samogłosek czerpano z tych imion, którymi Boga określano, czyli na przykład Adonai po grecku Kyrios, czyli Pan. Ale sobie może jeszcze to wyjaśnimy w innym temacie, chociaż chyba ja gdzieś o tym mówiłem. Pamiętam, że chyba 5 lat temu nagrałem film o świadkach Jehowy, a wtedy subskrypcji kanał miał chyba niecałe, nie wiem, 500 czy 800 ten film. Przekroczył 70 tysięcy oglądalności, tak byłem zdziwiony, co tak ci ludzie ten film oglądają, a Jehowi, że tam bardzo krytycznie się o Jehowych wypowiedziałem, przesyłali sobie ten filmik tutaj z naszego kanału, żeby go zgłaszać do YouTube'a, że on ich obraża, chociaż tam były same fakty takie typowo naukowe, biblijne, ale tak się wściekli Jehowi, że no, To też jest cechą charakterystyczną sekty, prawda, że się trzyma bardzo blisko siebie, chociaż czasami nam, tym katolikom, tego brakuje, że się nie wspieramy tak jak sekciarze, co nie oznacza, że mamy być sekciarzami, broń Boże. I tu coś miałem powiedzieć. Aha, bo jest mowa o tym, że wobec przyciągającej i tajemniczej obecności Boga każdy człowiek odkrywa swoją małość. I myślę, że najlepszą formą, film został skasowany, film został w ogóle usunięty przez YouTube'a i do tej pory wisi na kanale ostrzeżenie, bo każdy kanał YouTube może mieć dwa takie ostrzeżenia, takie drastyczne, a ten filmik o Jehowych to był takie już ostrzeżenie drastyczne, bo on ich obrażał i tak dalej, nie? Że to były same fakty, jeszcze tam zamieściłem w ogóle jakieś fragmenty z filmów gdzieś, jakieś TVP1 czy skądś, takich typowych reportaży o Jehowie, gdzie się Jehowie wypowiadali o Jehowie. Ja już nie chcę wchodzić, bo teraz to Jehowie zlecą jak kaczki, że tak powiem. No. W każdym razie no, ten film został usunięty, nie ma go nigdzie, gdzieś go tam mam chyba na twardym dysku. I do tej pory to ostrzeżenie na kanale wisi, jak się jeszcze no, takie ostrzeżenie przypominające, że o, tutaj naruszyłeś kiedyś, prawda, kiedyś tutaj normy YouTube'owe. No. Źle czytał te T, Tetragram. Tak, źle odczytał ten tetragram. Dokładnie tak, Jehowda. No właśnie, zostawmy tych bo coś przylecą, słuchajcie. I teraz sytuacja jest taka, że no w obliczu świętości i tego, kim jest Bóg i tego, że nie możemy Go poznać, no uświadamiamy sobie naszą małość. I czasami najlepszą formą uwielbienia jest po prostu cisza. I to jest jakby moje, tylko i wyłącznie moje zdanie, tego nie ma nigdzie w katechizmie. Ale wczoraj tak trafiłem przypadkowo do pewnego kościoła, że nie będę mówił do którego, bo tam się może ktoś obrazić czy coś. Zresztą nic złego nie powiem teraz. Na mszę świętą i po mszy świętej było uwielbienie, na tym uwielbieniu były gitary, tam dziewczyny fajnie śpiewały, naprawdę bardzo ładnie śpiewały. Tylko że to uwielbienie całe było prześpiewane, że tak powiem, trochę był koncert, nie? Taki zrobiony z tego uwielbienia. Znaczy po pierwsze, że no nikt tak z tą dziewczyną nie był w stanie śpiewać jak ona, bo ona naprawdę śpiewała bardzo ładnie i ja się w ogóle w czasie mszy świętej też wyłączałem, bo nie umiem tak śpiewać jak ona. Nie byłem w stanie jakby dorównać jej i wejść no, w ten śpiew jej. A po drugie, no nie wiem, to jest takie moje przekonanie jakoś i mi to generalnie nie służy, takie uwielbienie, gdzie jest zapełnione śpiewem, bębny, gitary. Znaczy zróbcie pół godziny ciszy, nie będzie adrenaliny duchowej, nie będzie emocji, uczuć, nie będzie wzlotów emocji, nie będzie nic, będzie cisza, wyjdziesz może w ogóle, nie wiem, tak jak przyszedłeś, bez żadnego przeżycia duchowego, tak, w kategoriach ludzkich być może nic się nie wydarzyło, ale jeżeli w tej ciszy trwałeś przed Bogiem i dałeś Bogu mówić do siebie, a tak mi się wydaje, że jak ktoś mówi, to powinniśmy zachować ciszę, to jest tylko wyłącznie moje przekonanie, może jakieś krzywe mam myślenie na temat uwielbienia i może jakieś tam, nie wiem, jakieś dziwactwa tutaj wam opowiadam, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i to nie jest zdanie Kościoła, to no nie, lepiej może róbmy uwielbienie jako w formie ciszy, a nie tam recitalu, czy jak to się mówi, koncertu, nie? Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Nie wiem, co wy tam o tym myślicie, bo może na pewno jest wśród was wielu, którzy należą do różnego rodzaju grup modlitewnych, charyzmatycznych i tam dużo śpiewacie. Ja nie potrafię ani śpiewać, a kiedy są jakieś spotkania w grupkach u nas w Wojownikach Maryi w Łodzi, od jakiegoś czasu są takie spotkania w grupkach, to ja w ogóle w takiej małej grupce nie jestem w stanie się otworzyć. Dobrze, że ostatnio był Łukasz, ten Łukasz Szczepankiewicz, który to często się na kanale pojawiał, to ja mu oddałem głos i chłop gadał, a ja sobie słuchałem, bo ja nie jestem w stanie jakby tak się dzielić jakimiś swoimi tymi przeżyciami duchowymi, nie wiem, jakoś tak nie potrafię. No ale może rzeczywiście potrzebna jest też śpiew na czasie uwielbienia, no. Bo później oni mówią, że król Dawid też śpiewał i tańczył. No to były trochę inne czasy, poza tym nie jesteś królem Dawidem, ale to dobra, no nieważne. To jest takie moje, przepraszam, jeżeli kogoś tu obraziłem, to bardzo, bardzo przepraszam, że tak mówię. Tu nie chciałem nikogo obrazić i tak, ale to takie moje po prostu dziwactwo gdzieś mi w głowie siedzi, że ważniejsza jest cisza od jakiegoś pięknego śpiewu, ale to nie wiem, tak. Zresztą przecież kiedy się czyta przepisy liturgiczne, pamiętam, że byłem, musiałem się w nie wczytywać w czasie studiów teologicznych, to tam było takie zdanie, czy nawet nie tam, ale w czasie wykładów pojawiło się z ust księdza profesora takie wyjaśnienie, dlaczego w czasie mszy świętej są używane organy i zalecane organy, a nie gitara. No bo organy poruszają całe powietrze, które jest w kościele. W związku z tym jakby to powietrze porusza również i to wszystko, co wokół nas i robi się taki klimat właśnie takiego, nie wiem, takiego, jak to mówi ksiądz Dominik Chmielewski, taka atmosfera modlitewna się staje. Jakby organy działają głębiej na naszą, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, duszę czy świadomość, no ale może tak to należy rozumieć. Może niepotrzebnie w ogóle o tym mówiłem, tak więc bardzo przepraszam, że tak tutaj może kogoś obraziłem. Po prostu nie umiem śpiewać i może po prostu jestem zazdrosny, że ktoś ładnie śpiewa i ja nie umiem śpiewać, nie wiem skąd to się bierze. A ja nie mam problemu z otworzeniem się, mogłabym wyjść na ulicę i śpiewać dla Pana Boga. No widzicie, a ja tu po prostu jestem taki ograniczony. U nas w piątek było wspaniałe uwielbienie, jedna piosenka plus rozważanie i około 5 minut ciszy, super, trzymało się mnie, do rano, super, w ciszy lepiej jest słychać Pana Boga. Ja dopiero przerost formy nad treścią, do mnie też przemawia najbardziej adoracja w ciszy. Bóg jest w ciszy lekkim, powiem, a nie w hałasie i imprezach wszelkiego rodzaju. Muszę przyznać, że różaniec tajemnicy bolesnej śpiew nie przechodzi mi przez gardło. O, to, no tak, to też można zrozumieć. Adoracja powinna być, gitara to przy ognisku, no to widzicie, to każdy ma jakby swoje zdanie, tak? Dobra, jakiś w ogóle poboczny temat poruszyłem, tak więc przepraszam, punkt 210 sobie omawiamy. Bóg miłosierny i litościwy. Po grzechu Izraela, który odwrócił się od Boga, by czcić złotego cielca, Bóg wysłuchuje wstawiennictwa Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość. Gdy Mojżesz prosi, aby mógł zobaczyć jego chwałę, Bóg odpowiada: ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, JHWH. Pan przechodzi przed Mojżeszem i mówi: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza. To znaczy Izraelici, no wiecie jaka była akcja, Mojżesz poszedł na górę Synaj po 10 przykazań, tam był 40 dni, 40 nocy, to Izraelici zrobili sobie imprezkę, złotego cielca gdzieś tam ustawili i jemu oddawali cześć, mieli namacalnego Boga, zmaterializowali sobie bożka, Boga swojego. Pan Bóg się na to nie obraża, znaczy Pan Bóg mówi: no właśnie tym bardziej jestem wam potrzebny, skoro tak bardzo szybko jesteście w stanie błądzić. I Pan Bóg zgadza się iść z tymi Izraelitami jako Bóg litościwy i miłosierny przez całą drogę, przez te 40 lat. 40 lat przez pustynię. Prawda? No. Punkt 211. Imię Boże ja jestem lub On jest wyraża wierność Boga, który mimo niewierności, ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje swą łaskę w tysiączne pokolenia. Bóg objawia, że jest bogaty w miłosierdzie aż do dania swojego jedynego Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Czyli Bóg jest wierny ludziom nawet wtedy, kiedy ludzie Go zabijają. Ponieważ Pan Bóg nie może się zaprzeć samego siebie, bo w Panu Bogu nie może być żadnej sprzeczności. Takie pytanie czasami się pojawia, takie niby podchytliwe, czy Pan Bóg może stworzyć kamień, którego nie podniesie? Nie, Pan Bóg nie może zrobić niczego wbrew swojej naturze, bo gdyby mógł robić cokolwiek wbrew swojej naturze, to by oznaczało, że jest wewnętrznie niespójny, że tak powiem skłócony, a pamiętamy, co powiedział Pan Jezus, królestwo wewnętrznie skłócone nie ma żadnej przyszłości i upadnie. Pan Bóg nie może być wewnętrznie ze sobą skłócony, nie może sobie zaprzeczać. W związku z tym w Panu Bogu jest jedna wielka jedność. Mhm. Coś tu jeszcze miałem dodać, ale zapomniałem. Punkt 211, a już wiem co, arcybiskupa Fultona Sheena, to za chwilę. Imię Boże, ja jestem lub... Aha, to już mówiliśmy, dobra. I teraz dzisiaj rano, kto uczestniczy w porannym różańcu, na pewno słyszał te rozważania i czasami pytacie na maila, taką prośbę wysyłacie, żebym wam podesłał rozważania z ostatniego różańca. Ja te poranne rozważania w ogóle ich nie przygotowuję wcześniej, kiedy siadam tutaj o godzinie dokładnie 4:55, to jeszcze nie wiem, jakie rozważania różańca świętego będą czytane i gdzieś tu szukam na szybko. I dzisiaj był arcybiskup Fulton Sheen i otworzyła mi się, bo zazwyczaj niestety, może to jest źle, że nie przygotowuję tych rozważań, ale chyba nigdy złe one nie były. Przeczytaliśmy sobie taki fragment z książeczki, polecam wam serdecznie tę książeczkę, ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Maria pierwsza, miłość świata. Zresztą katechizm Kościoła katolickiego, jak ktoś z was nie ma, też może sobie tutaj na sklepiku naszym nabyć. No, arcybiskup Fulton Sheen, wiecie, że jest bezkompromisowy w znaczeniu takiego radykalizmu ewangelicznego. Radykalizm ewangeliczny, słowo greckie radykalizm, pochodzi, znaczy polskie słowo radykalizm pochodzi od greckiego radix, czyli korzeń, czyli być radykalnym, to znaczy sięgać do samego źródła i korzenia. I oto arcybiskup Fulton Sheen tak w tej książeczce zapisuje. W Wszelkie nabożeństwo do Maryi przeszkadza tym, którzy negują jego bóstwo lub winią naszego Pana z powodu tego, co mówi o piekle, rozwodzie i sądzie. To ze względu na naszego boskiego Pana Maryja cieszy się szczególnym zainteresowaniem, a nie z powodu siebie samej. Jej macierzyństwo pozostawione tylko jej samej rozpłynęłoby się w człowieczeństwie. Zresztą jutro pojawi się tutaj na kanale taki filmik, jak ja go tam nazwałem, największe zarzuty wobec Maryi, nie, jak to, czekajcie. Komu przeszkadza Maryja? Taki filmik się jutro pojawi, taki już spoiler lekki. Gdzie o to sobie odpowiemy na pytanie, jak niedorzeczne jest mówienie o tym, że Maryja przeszkadza w oddawaniu czci Bogu, albo jak niedorzeczne, również z teologicznego punktu widzenia, jest to, że Maryja zabiera chwałę Bogu. Przecież mówimy, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, a nie modlimy się do Ciebie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ Bóg jest Bogiem jedynym, Maryja nie jest Bogiem, Maryja nie jest żadnym bóstwem, nie, Maryja nie jest bóstwem żadnym. Absolutnie Maryja jest chrystocentryczna i często o tym mówił, uwaga, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prawda? W roku 1967, już nie pamiętam, na Jasnej Górze, czy był 67, czy 69 rok, kardynał Stefan Wyszyński mówi nawet coś więcej, że na krzyżu nie tylko wisiał Chrystus, ale również wisiała Maryja. To już takie może bardziej do dyskusji by było. W każdym razie Maryja jest podobna do tego właśnie, ale nie jest Bogiem, ale jest podobna do tego Boga Jahwe, który idzie z Izraelitami, którzy go odrzucili, którzy wypowiedzieli mu wierność. Maryja jest tą, która jako ukryta Miriam, a Bóg jest ukryty, bo przecież Bóg Boga nie widział Mojżesz i Izraelici też go nie widzą. W dzień był to słup, w nocy był to słup ognia, a w dzień był to słup jakiejś takiej chmury, który ich prowadził. Maryja jest ukrytą Miriam, czyli tą, która idzie pośród tego grzesznego świata, żeby doprowadzać ludzi do swojego syna, tak jak szła między tymi, którzy skazali jej syna na śmierć w czasie drogi krzyżowej. Czy można dać inny przykład wiary poprzez modlitwę publiczną, czy jest to już postawa faryzeusza? No, postawa faryzeusza, to by trzeba ocenić, jak my wewnętrznie to traktujemy. Może ktoś się na zewnątrz się modlić, a wewnątrz być przekonany, a wewnątrz robić to na pokaz, a można go źle ocenić, mówiąc, że robi to na pokaz, a on naprawdę tego na pokaz nie robi. Tak więc to już jest, słuchajcie, taka wewnętrzna, to już jest, no, z jaką intencją to robimy. Co z ojcem Planowskim? Czy opierać się na jego treściach, bo nie mówi nic sprzecznego z katechizmem Kościoła katolickiego? Słuchajcie, na to pytanie no nie jestem w stanie wam tutaj odpowiedzieć z prostego powodu, że trzeba by tu jakieś konkrety podać. Dobrze, tutaj Maryja przeszkadza protestantom. No trochę im przeszkadza. Dobra, ja sobie tutaj gulnę. Punkt 212. Tylko Bóg jest. No to dość taka ryzykowna. Tylko Bóg jest. W ciągu wieków wiara Izraela mogła rozwinąć i pogłębić bogactwa zawarte w objawieniu imienia Bożego. Bóg jest jedyny. Poza nim nie ma innych bogów. On przekracza świat i historię. To on uczynił niebo i ziemię. Przeminą one, ty zaś pozostaniesz i całe one jak szata się zestarzeją. Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata twoje nie mają końca, mówi psalmista w psalmie 102. A święty Jakub mówi, w nim nie ma przemiany ani cienia zmienności. On jest tym, który jest, bez początku i bez końca i w ten sposób pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom. Czyli jeżeli Bóg wciąż jest i jest niezmienny, to jeżeli Bóg mówi, tak człowieku, kocham cię, to nawet jeżeli zgrzeszysz, to Pan Bóg nie jest w stanie powiedzieć, o sorry, już cię nie kocham, ponieważ jest wierny temu, co powiedział, bo nie ma w Bogu żadnych zmian. I możemy powiedzieć, uf, całe szczęście, że w Bogu nie ma żadnych zmian, żadnej zmienności, że ta wierność Pana Boga należy do Jego istoty. To znaczy Pan Bóg jest wierny swej istoty, bo u Niego nic, co było wczoraj, nie jest czymś innym, co jest jutro czy dzisiaj. W każdym razie, mówiąc krótko, Bóg wciąż jest ten sam i wciąż jest tym, który jest i którego poznajemy. Numer 213. Objawienie niewypowiedzianego imienia ja jestem tym, który jestem, zawiera więc prawdę, że tylko Bóg jest. W tym sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, a następnie w tradycji Kościoła. Bóg jest pełnią bytu i wszelkiej doskonałości bez początku i bez końca, podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają. On sam jest swoim bytem i z siebie samego jest tym wszystkim, czym jest. Czyli no my jesteśmy, ale tak naprawdę do końca no nie jesteśmy, ponieważ nasze życie za chwilę ulegnie, czy za chwilę, no za 50-80, nie wiem, tam będziemy żyć lat, uniknie przemianie, wejdziemy w tę rzeczywistość wieczną i utracimy to, co wydawało się, że jest tym, czym jesteśmy. Znaczy, to tylko w Panu Bogu jest wszelka doskonałość bycia i żadnych zmian nie ma. Dzięki Smoku za pomoc, za Twoją administrację, za wsparcie. Dzięki, pozdrawiamy Cię Smoku. Ojciec Nazar Lanko tutaj pisze, to też mówił święty Bonaventura, Maryja była rozpięta razem z Chrystusem. O! Czyli jednak kardynał Stefan Wyszyński nie jest osamotniony w tym, o czym mówi. O chrzcie dzieci mówi katechizm. O, dziękuję bardzo za to podanie tej katechizmu. Bardzo dziękuję. I teraz punkt 214. Bóg, ten, który jest, jest prawdą i miłością. Bóg, ten, który jest, objawił się Izraelowi jako ten, który jest bogaty w łaskę i wierność. Te dwa pojęcia wyrażają w sposób zwarty bogactwo imienia Bożego. We wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, stałość, wierność, prawdę. Będę dziękował Twemu imieniu za łaskę i wierność Twoją, mówi Psalm 138. A święty Jan w pierwszym liście dodaje, Bóg jest prawdą, ponieważ jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. On jest miłością, jak uczy święty Jan Apostoł. Czyli tak naprawdę najlepiej opierać swoje życie na tym, który jest stały, niezmienny, który jest no, gwarancją tego, że nic się nie zmieni, kiedy mu zaufamy. I to jakby logicznie rozumiemy i przyjmujemy racjonalnie, ale już trudniej to wykonać. Maryja jest miłością Boga, a Bóg nas tak miłuje, że dał nam Maryję. Przemku, Bóg zapłać za dobre słowa. Dobra, i teraz dalej czytamy. Punkt 215, Psalm 119. Podstawą Twego słowa jest prawda i wieczny jest każdy Twój sprawiedliwy wyrok. O Panie mój Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą, mówi druga księga Samuela. Dlatego zawsze spełniają się Boże obietnice. Uwaga, jeżeli Pan Bóg nam coś obiecał, a obiecał nam życie wieczne, to ta obietnica się na pewno spełni pod warunkiem, że my się na tę obietnicę otworzymy i ją przyjmiemy. Pan Bóg nam obiecuje, ale nie nakazuje, to znaczy nie narzuca tej obietnicy, tylko nam, że tak powiem, przynosi na złotej tacy i pokazuje, to może być Twoje, klucz do mojego królestwa, do tego pokoiku, że tak powiem, w którym spędzisz całą wieczność. Tam masz przygotowany, tam czyli w niebie pokoik, specjalny dla Ciebie pokoik przygotowałem. Tu jest kluczyk, prawda? Tylko musisz wykonać pewien wysiłek, to znaczy sięgnąć po ten kluczyk, a to sięganie po kluczyk zajmie Ci, uwaga, całe Twoje życie. Dzięki Jaro, tej Wojowników Marii Łódzkich, pozdrawiam. Bóg jest alfą i omegą, czyli Pan Bóg jest początkiem i końcem i to zależy od nas, gdzie spędzimy tę wieczność. Dokładnie. Tak, Pan Bóg się musi zgodzić, znaczy to, człowiek się musi zgodzić. A zatem właśnie dlatego we wszystkim z pełnym zaufaniem można powierzyć się prawdzie i wierności Jego słowa. Początkiem grzechu i upadku człowieka było kłamstwo kusiciela, który doprowadził do zwątpienia w słowo Boga, w Jego życzliwość i wierność. I teraz tutaj otrzymujemy bardzo ważną odpowiedź na pytanie, jaką metodą najczęściej szatan dewastuje nasze serce i naszą duszę. Bardzo często tą metodą jest sianie w naszym sercu, w naszej duszy, uwaga, zwątpienia. Pan Bóg mówi, że jest, czyli jest zawsze ten sam i jest wierny, czyli jego wierność się nigdy nie kończy, a kusiciel przychodzi i mówi, No jest, ale niby nie jest. Znaczy pomysł czy naprawdę jest, bo kiedy go potrzebowałeś, to go nie było, bo cię zostawił z tymi wszystkimi trudnymi sprawami, z problemami życiowymi, które miałeś i jakoś Pan Bóg ci wtedy nie pomagał. To rzeczywiście jest. No, tak samo było z Adamem i Ewą, kiedy zaczął im w serca wlewać zwątpienie, mówiąc, czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział, że nie macie zrywać z tego drzewa owocu? Czy Pan Bóg tak rzeczywiście powiedział? No, zastanówcie się. Kiedy już się zaczynamy zastanawiać, czyli wchodzimy na teren szatańskiego zwątpienia, no to jesteśmy wtedy bliżej szatana i prawdopodobnie szatan ma dużo większą możliwość, żeby nas do grzechu, czy właściwie do niewierności Bogu przekonać i skusić. To znaczy mówiąc krótko, kiedy się zastanawiamy nad tym, czy zgrzeszyć, czy nie zgrzeszyć, to na 99,9% na pewno zgrzeszymy, bo dialogując z szatanem tak naprawdę już wchodzimy myślą w grzech. Znaczy możemy grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Kiedy już w naszych myślach zastanawiamy się, czy zgrzeszyć, czy nie, no to szatan tak naszą myśl poprowadzi, żeby nam wytłumaczyć, że tak, może zgrzeszyć, pójdziesz do spowiedzi, może zgrzeszyć, spokojnie. Przecież i papież grzeszy, zobacz, i ten grzeszy, i ksiądz grzeszy, zobacz tego księdza, jakie numery odwala, też grzeszy, to grzesznik, tu grzesznik. To nie masz prawa do grzechu, każdemu się może zdarzyć. Czym innym jest, kiedy upadamy po walce w grzech, a czym innym, kiedy świadomie, dobrowolnie grzech planujemy. I to jest trudne, żeby tak się przeciwstawiać Bogu, ale tutaj bardzo dobrą metodą jest, teraz powiem od siebie, różaniec święty, odmawianie różańca świętego. Bo ktoś tu napisał, nawet przez odmawianie różańca we wspólnocie, na przykład w rodzinie, można uzyskać odpust. Tak, dokładnie tak. I punkt 216. Prawda Boga jest Jego mądrością, która kieruje całym porządkiem stworzenia i rządzenia światem. Tylko Bóg, który stworzył niebo i ziemię, może sam dać prawdziwe poznanie każdej rzeczy stworzonej w jej relacji do Niego. Czyli mówiąc krótko, jeżeli żyjemy w stanie łaski uświęcającej, to łatwiej będzie nam poznawać Boga i przyjmować prawdę i tą prawdą żyć. Jeżeli ktoś żyje poza łaską uświęcającą, czyli żyje w grzechu, to nie dziwmy się, że jest mu trudno pójść do spowiedzi, bo im dłużej żyjemy w grzechu, tym trudniej nam do spowiedzi będzie pójść, bo grzech dokładany do grzechu powoduje, że tym błotem nasze oczy będą wciąż coraz bardziej ochrapywane, tego błota w naszych oczach będzie coraz więcej. W końcu stwierdzimy, że właściwie to, co widzimy, czyli błoto na naszych oczach, to jest świat, w którym chcemy żyć, a nie wpadniemy na to, że trzeba by to błoto z oczu zdjąć, żeby zobaczyć prawdziwy świat. To jest taki trochę Matrix. Diabeł dzieli. Tak, diabeł dzieli, greckie diabolos, to jest ten, który dzieli. Istotą diabła jest to, że dzieli, a istotą Boga jest to, że jednoczy, bo sam jest jednością w Trójcy Świętej, chociaż każda osoba jest oddzielną osobą boską, ale łączy jej jedna istota, czyli natura, jedna substancja w całej tej prostocie, którą jest Trójca Święta. Punkt 217. Bóg jest prawdziwy także wtedy, gdy się objawia. Nauka, która pochodzi od Boga, jest nauką prawdy. Pośle On swojego Syna, aby dać świadectwo prawdzie. Zapisał święty Jan i dalej pisze. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali prawdziwego. Czyli tak, jest możliwe, abyśmy poznali Boga. Uwaga, nie jest możliwe, abyśmy Go w całości poznali, ale jest możliwe, żebyśmy się na Pana Boga wciąż otwierali, prawda? Wciąż otwierali przez poznawanie prawdy, którą On jest. Punkt 218. Bóg jest miłością. W ciągu swej historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawiać i wybrać go spośród wszystkich ludów, by był jego ludem. Tym powodem była jego darmo dana miłość. Dzięki prorokom zrozumiał też Izrael, że Bóg z miłości nie przestał go zbawiać oraz przebaczać mu jego niewierności i grzechów. I to myślę, że bardzo wściekło szatana, kiedy zobaczył, że Bóg dzieli się swoją miłością z ludźmi w sposób zupełnie darmowy. Znaczy im więcej Pan Bóg daje miłości ludziom, tym wydaje mi się, że bardziej się wścieka szatan. I im bardziej się wścieka szatan, to możemy słyszeć słowa, które usłyszał święty Paweł od Chrystusa. Tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża, bo wystarczy Ci mojej łaski, moc w słabości się doskonali. Punkt 219. Miłość Boga do Izraela jest porównana do miłości ojca do syna. Ta Boża miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dzieci. Bóg miłuje swój lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę. Miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewierności, aż do udzielenia najcenniejszego daru. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Bóg dał samego siebie, żebyśmy mogli żyć. Czy już nie da się więcej dać niż samego siebie, drugiemu człowiekowi. A Bóg daje siebie swoją, no, wszystko co ma, daje siebie w synu, drugiej osoby Trójcy Świętej. Ten syn zostaje w sposób niesprawiedliwy zabity za grzechy, których przecież nie popełnił. To nam się, na nas ciąży konieczność poniesienia kary za grzechy, które uczyniliśmy, a nie Chrystus, ale Chrystus to wszystko na siebie bierze. Teraz rzucę jeszcze okiem na komentarze. Różaniec Święty to moja broń przeciw złu. Miłość jest wieczna, wszystko co nie jest Bogiem skończy się, co widać, wścieka się, bo ma mało czasu. Szatan najbardziej boi się spowiedzi. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, że takie rozważania mają miejsce. Tutaj nie mam wokół siebie jeszcze zbyt wielu ludzi, z którymi mogłabym rozmawiać o Bogu. Poznamy Go w niebie, ale Trójca jest najwyższa i nie ma nic wyżej i nie można być jak Trójca, a to chodzi w tym, tak, o to chodzi dokładnie. Szatan boi się prawdy, jest albo życie z Bogiem, albo z szatanem, nie ma niczego ani nikogo pośredniego. Dokładnie, to ksiądz Piotr Glas często mówi, że nie ma rzeczywistości pośredniej, znaczy nie ma duchowy, nie ma w naszym życiu duchowym przestrzeni obojętnej, to znaczy albo jesteś z Bogiem, albo jesteś po stronie szatana. I uwaga, tu nie można mylić tego, że jeśli upadamy i wciąż chodzimy do spowiedzi, to jesteśmy po stronie szatana. Nie, to nieprawda. To właśnie jeśli wciąż powstajemy z naszych upadków, to jest już, uwaga, no, tak to trzeba nazwać, swego rodzaju świętość, bo przypomnijmy, świętość nie jest doskonałością moralną. Gdybyśmy poczytali sobie hagiografię, czyli żywoty świętych, to byśmy zobaczyli, że wcale ich życie nie było święte. Absolutnie. A jednak... Znaczy ich życie moralne nie było doskonałe, a jednak zostali świętymi. Są takie fajne słowa świętej Teresy Wielkiej, o której film miał być tutaj na naszym kanale w piątek, 15 października, ale się nie udało. Ja je wrzuciłem tutaj na Twittera, a się zdziwiłem, że święta Teresa takie słowa wypowiedziała. Zaraz wam je przeczytam, gdzie tutaj te Twittery są. Święta Teresa. Gdzie tu mogę? Jak tu mogę wejść swoje tutaj te? Dobra, już wam czytam. Święta Teresa z Avila, Teresa Wielka, miała wypowiedzieć takie słowa. Za tępą się nie uważam, piękno dla oka już jest. Świętą zaś chciałabym zostać. I no, poczytałem różnych na temat świętej Teresy różne opracowania i rzeczywiście wielu znawców świętej Teresy mówią, że jako kobieta ona była piękną kobietą i święta Teresa była tego świadoma, że jest piękna, za tępą się nie uważa, ale no, świętą chciałaby zostać. I właśnie to chce zostać świętą polega na tym, czy daje Panu Bogu przyzwolenie do tego, żeby zainterweniował i interweniował w naszą codzienność. Bo jeżeli ktoś mówi, nie chce zostać świętym, no to Pan Bóg oczywiście do końca jego życia będzie o niego walczył, podsuwał mu ludzi, którzy będą mieli go do niego, czyli do Boga doprowadzić, dawał mu znaki i tak dalej. Będzie robił wszystko, dopóki czas jest, dopóki człowiek żyje na ziemi, może swoje życie zmienić, żeby do niego wrócił. Ale jeżeli człowiek mówi tak, chce zostać świętym, tak jak święta Teresa jej się udało. I to jest jedna z największych świętych, nie tylko mistyczek, ale przecież w ogóle świętych Kościoła katolickiego, święta, która co jakiś czas doświadczała bycia opętaną. To też sobie ten temat omówimy. Niezwykła święta, też bardzo trudna, może trochę łatwiejsza, jeżeli chodzi o jej dzieła, niż święty Jan od Krzyża. Ale kiedy się czyta świętego Jana od Krzyża, czy świętą Teresę, to w ogóle świętych karmelitańskich, to tam jest taka głębia, że aż trudno sobie wyobrazić, że człowiek takie rzeczy pisał. Znaczy mam na myśli, że święty Jan czy święta Teresa w taką głębię mistycyzmu wchodzili, że to wszystko, co zapisali, to nie pochodziło od nich, bo to są tam takie głębiny, na takie głębiny się rzucali, że po ludzku nikt nie jest w stanie tego wymyśleć. Tak samo, jeżeli chodzi o Trójcę Świętą. Nikt z ludzi nie byłby w stanie wymyśleć czegoś takiego, że jest jeden Bóg w trzech osobach, ale trudno sobie właściwie wyjaśnić, kim jest ten Bóg. To znaczy nie spotkamy człowieka, który by wyjaśnił, na czym polega to, że Bóg jest w trzech osobach. Czyli to, że już sam termin Trójca Święta istnieje, jest dowodem na to, że ten termin naszego języka ludzkiego musiał, że tak powiem, wprowadzić sam Pan Bóg. Bo człowiek nie byłby w stanie wymyślić czegoś takiego, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Czyli co? Smok? Zaproszeniem, smoka już nie ma. No. Smok z trzema głowami? Nie o to chodzi. Trójkąt z trzema wierzchołkami? Też nie o to chodzi. No. Święci uważali siebie za grzesznikami. No właśnie, to jest ten punkt wyjścia, prawda? Czyli jeżeli uważali, że są grzesznikami, to mówili do Boga, daj mi swojej łaski. No, znaczy mówili, czy inaczej, kiedy uważali siebie za grzeszników, to stwarzali swojej duszy, swoim sercu przestrzeń do tego, żeby Pan Bóg mógł działać. Punkt 220, czyli już przedostatni. Miłość Boża jest wieczysta. I prorok Izajasz zapisał, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. To mówi sam Bóg. Skoro Bóg mówi, że miłość nie odstąpi, a jest niezmienny i jest wierny po wieczność, to znaczy, że rzeczywiście tak będzie. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. I punkt 221, ostatni na dzisiaj. Święty Jan pójdzie jeszcze dalej, gdy zaświadczy. To wszyscy wiemy. Bóg jest miłością. Miłość jest samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha Miłości, Bóg objawia swoją najbardziej wewnętrzną tajemnicę. Jest wieczną wymianą miłości. Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie. A zatem tym, co zespala całą Trójcę Świętą, jest miłość. Istotą Trójcy Świętej jest miłość. Pan Bóg mówi, przeznaczyłem was do miłości. Dlatego tak jak mówi Łukasz Szczepankiewicz, ten wojownik Marii, ten mój serdeczny przyjaciel, który często tutaj na kanale był, muszę go znowu tutaj zacząć zapraszać, ale Łukasz ma bardzo dużo pracy. Łukasz mówił, że całe nasze życie na ziemi, wszystkie nasze obowiązki są nam dane po to, żebyśmy się nauczyli kochać. Bo w niebie już nie będzie czasu na naukę kochania, bo tam już tą miłością będziemy żyć. Czyli tutaj na ziemi musimy się nauczyć kochać i wszystkie przeciwności, słabości, kruchości służą temu, żebyśmy się uczyli kochać, a wyrazem miłości jest chociażby służba. Tak, Gucia i Maja śpią z tego powodu, że oni śpią no prawie 3/4 dnia, a później 3/4 nocy wariują. Ale może kiedyś tutaj i Gucio i Maja nas padną. Takie głębiny mistycyzmu do boskie dzieło. Dokładnie tak. Trójca Święta jest piękną tajemnicą, Biblia natchnieniem Bożym. No właśnie, jeżeli święty Jan od Krzyża, święta Teresa takie głębokie rzeczy w swoich dziełach zapisywali, to o ile większą głębię ma w sobie Słowo Boże spisane w Starym i Nowym Testamencie. To słuchajcie, na dzisiaj tyle. Za tydzień konsekwencje wiary w jedynego Boga, ale także o tym, jak Bóg się objawia przez swojego Syna i przez Ducha i to wydanie specjalne naszego spotkania na żywo. O, Maja tu widzę, że wstała. Czyli za tydzień widzimy się w specjalnym live'ie poświęconym zagrożeniom duchowym, czyli tak zwanemu Halloween. Tu jeszcze może Maja za chwilę przyjdzie. Ile razy w ciągu dnia odmawiasz różaniec? To zależy, wiecie co, różnie z tym jest. Maja, chodź tutaj, chodź Maja. Nie, ona jest, słuchajcie, bardzo płochliwa, bo przeszła w swoim życiu bardzo dużo. Ona jest wzięta z ulicy i tam, nie wiem, coś, ktoś jej straszną krzywdę musiał robić, bo nawet ciężko jest ją czasami złapać, nie? Jak dostaje już antybiotyki i tak dalej, bo no, wszystkie możliwe choroby Maja miała. to no, żeby ją złapać, to czasami naprawdę trzeba tu się na nią napolować. I to jest też coś takiego, co dotyczy, myślę, że każdego z nas, że każdy z nas ma jakąś swoją historię życia. Gdzieś tam te nasze zranienia również rzutują na to, w jaki sposób się zachowujemy teraz. Tak więc no, trudno, znaczy może inaczej, nie wolno nam oceniać bliźniego w znaczeniu oceniać jako osobę, możemy ocenić jego czyny, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka była jego historia życia, dlaczego w taki czy w inny sposób się zachowuje, dlacznego w takie grzechy wchodzi, czy chociażby całe to środowisko. No jednak zdecydowanie statystycznie wypełnione przez młodych te wszystkie kolorowe flagi i tak dalej, już nie chcę tutaj się posługiwać tymi terminami, zaraz YouTube wszystko zblokuje. To ci ludzie młodzi często po prostu są pogubieni ze względu na, nie wiem, wydaje mi się jakieś trudne dzieciństwo i teraz ciężko jest no, im się otworzyć na Boga, w ogóle na drugiego człowieka, co dopiero na Pana Boga, którego nie widać. To myślę, że powinniśmy Panu Bogu dziękować za to, że jesteśmy wierzący, że mamy tę łaskę wiary, bo moglibyśmy przecież wierzący nie być. Znaczy moglibyśmy łaski wiary nie mieć. No i co wtedy? Szczęść Boże, odsłucham później, bo niestety nie było mi dane być o 19:00. Błogosławionej, spokojnej nocy i do usłyszenia o 5:00 w porannym różańcu z Marią Królową Pokoju. Tak, w tym naszym porannym różańcu, słuchajcie, naprawdę uczestniczy, teraz już nie liczę, ale 8-10 tysięcy się przewija osób z całego świata przez poranny różaniec. Nie każdy widzę, że może na wszystkie 0,5 różańca, ale są tacy, którzy wpadają na 10, na 20 i tak dalej. W każdym razie, no właśnie, bo nie poznali Boga, otóż to, nie poznali miłości Bożej. W każdym razie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Widzimy się o godzinie 5 rano na naszym porannym różańcu, który będzie trwał na naszym kanale tak długo, jak długo ten kanał będzie istniał. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Jutro się pojawi nowy materiał na kanale poświęcony temu, czy tym, którym Maria przeszkadza, czy może inaczej. Jutro sobie poruszymy w naszym kanale temat, komu Maria przeszkadza i dlaczego przeszkadza. Wszystkiego błogosławionego. Dziękuję za to, że mogę się od Was uczyć mądrości, wiary, świadectw, za Wasze świadectwo nadziei i wsparcia wzajemnego. Tu jeszcze ojciec Nazaren Lanko napisał, święta Teresa w Księdze Życia pisze, co jest grzeszna. No, wszystkim teologowie mówią, co nie popełnia w swym życiu grzechu śmiertelnego. Wielu łask Wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, oczywiście również jutro rano, o 5 rano tutaj na naszym porannym różańcu z Królową Pokoju, która przecież nie tylko modli się za nas, nie tylko oręduje za nami, nie tylko wstawia się za nami, ale uwaga, modli się z nami, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Dziękuję, że mogłem się od Was wiary uczyć, za wszystkie Wasze komentarze, pytania. Dziękuję, że możemy stanowić tę wspólnotę, którą jest tutaj nasz kanał Moc w Słabości. Szczęść Wam nam, Boże.